skazani na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog, Jacek Kosiak. Zapraszam dzisiaj do dyskusji o handlu. Za nami długi weekend z wszystkich świętych. Sklepy wtedy były nieczynne. Także od pewnego czasu funkcjonuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. No ale przed nami grudzień, a w grudniu, jak wiadomo, szczyt handlowy, więc na pewno warto porozmawiać o sytuacji pracowników i pracodawców w branży handlowej. Państwa i moimi gośćmi są ci, którzy w jakimś sensie są związani i z prawami pracowniczymi, i z interesem pracodawców. Pani Ewa Hełminiak, Solidarność H&M Polska, szwedzka firma.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry, oraz pan Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Rozmawiamy o problemach ludzi handlu i pracodawców i pracowników. Nie tak dawno w Poznaniu odbyła się pikieta przed siedzibą firmy Pepco. Działacze Solidarności z Wielkopolski i Dolnego Śląska protestowali, domagali się wyższych płac dla pracowników sieci handlowej oraz zaprzestania utrudniania działalności związkowej w sklepach i magazynach. Pytanie do pani przewodniczącej Ewy Hełminiak. Czy to jest jakiś pojedynczy problem, czy pracownicy handlu częściej stykają się z takimi sprawami?
Z uwagi na to, że jestem członkiem sekcji handlu Krajowej Solidarności, to mogę powiedzieć troszeczkę szerzej, ponieważ mam kontakt z kolegami z różnych sieci. No i niestety z przykrością przyznaję, że taka sytuacja dzieje się w większości sieci handlowych. Niskie płace, przeciążenie pracą, no i rzeczywiście brak tego dialogu. Ale też tu muszę powiedzieć, że to nie dzieje się wszędzie, tak? Bo jeżeli chodzi o firmę, w której ja jestem przewodniczącą związku zawodowego, to jednak ten dialog na poziomie podstawowym jest taki raczej bieżący, kiedy są problemy, kiedy biorę też w każdym bądź razie udział w negocjacjach płacowych co roku, jeżeli są problemy natury.
Te rozmowy są stale prowadzone.
To znaczy, to już od lat tak naprawdę.
Pytam dlatego, że w czasie tej pikiety z siedziby firmy wyszła pani, która przedstawiła się jako specjalistka od komunikacji korporacyjnej, i ona mówiła, że jest bardzo zdziwiona tą pikietą, ponieważ dialog cały czas trwa. Ja jako dziennikarz jestem trochę ostrożny na takie stwierdzenia, dlatego że no, dialog trwa, ale dialog ma różne...
Nie kończy się
i ma różne natężenie. I czasami jest dialog, który prowadzi do spotkania obu stron i jest przepełniony dobrą wolą obu stron, a czasami jest dialog dla dialogu, a niekoniecznie prowadzi do rozwiązania sporu.
Przed chwilą powiedziałam, że w firmie, której jestem przewodniczącą, ten dialog jest na przyzwoitym poziomie, ale nie zawsze tak było. Nasze początki były bardzo podobne do tego, o czym mówią koledzy z Pepco. I zanim zaczęliśmy rozmawiać, to też najpierw, to w ogóle tak naprawdę nie było rozmów, spotkania pozorowane. Zrobiliśmy po jakichś 2 latach działalności protest przed firmą. Też tylko, że nas tutaj chyba było wtedy trochę więcej. I od tego czasu małymi kroczkami, bo nie powiem, że to się nagle zmieniło, małymi kroczkami po prostu zmienialiśmy to. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to na poziomie naprawdę przyzwoitym, ale to jest naprawdę długa droga, dużo ciężkiej pracy, dużo cierpliwości. No i tak jak pan redaktor powiedział, musi być chęć z 2 stron do dialogu.
Panie prezesie, nie chcę, zwracam się do pana prezesa Jacka Silskiego, nie chcę w jakiś sposób sugerować czegokolwiek, ale czy pracodawcy w branży handlowej są pod taką presją rynku, że nie zawsze stać ich na prawdziwy, rzetelny dialog?
Mnie się wydaje, że w obecnej sytuacji rynkowej i przewidując najbliższe 10 lat, dziwię się tym pracodawcom, którzy nie weszli w dialog, nawet jak tego nie robili kilka lat temu. Ponieważ sytuacja, jeśli chodzi o pracowników, nie zmieni się, będzie gorsza.
W sensie, że będzie ich brakowało.
Będzie ich brakowało, więc dlatego pracownicy, patrząc nawet na to samo wynagrodzenie, będą wybierać pracodawców tych, którzy są w dialogu z nimi. Więc ja bardzo się dziwię. Ja powiem tak, że z mojej praktyki osobistej, ponieważ nie jestem teoretykiem, ponieważ w sierpniu tego roku minęło mi 30 lat, od kiedy jestem pracodawcą. Małym wprawdzie, ale jestem pracodawcą i uważam, że te całe 30 lat mnie jako pracodawcy, to dlatego być może tą firmę bez kłopotów prowadziłem, ponieważ zawsze byłem w dialogu, mimo tego, że nie mam związków zawodowych. Miałem świadomość...
Ale mała firma, więc miał pan kontakt z każdym
pracownikiem.
Ale
nawet jakby to była duża firma, bo ponieważ zanim pracowałem w swojej firmie, to w czasach PRL-u, byłem również, reprezentowałem pracodawcę, bo największa moja kariera to było 3,5 tysiąca ludzi, 2100 samochodów, a firma się nazywała Transmeble Polska. Także tam też uważałem, że zawsze trzeba być w dialogu z pracownikami. Taka jest nasza tradycja europejska. No nie mówię o innych krajach. Więc trzeba to robić. Ja jestem zwolennikiem dialogu. Oczywiście też ze związkami czy reprezentantami pracowników, którzy chcą być w dialogu. I dlatego
no właśnie, bo jest ważne też, nie chcę tutaj mówić, że tylko pracodawcy ponoszą jakąś winę, jeżeli dialog jest nie
oczywiście
tak, jak trzeba, bo też zależy wiele od związków zawodowych. Jeżeli związki zawodowe są roszczeniowe, to nie ma dobrego dialogu.
Tak, ja też patrząc na ostatnie 30 lat, pamiętam takie sytuacje, że miałem w początkach lat 90. też takie sytuacje, że moi pracownicy mówili mi, no a tam moja koleżanka w tej firmie, no to na tym samym stanowisku już ma tam 30% wyższe wynagrodzenie. A ja mówię, a ja próbowałem moim pracownikom tłumaczyć. Patrzcie, takie i takie wyniki mamy. No my musimy, ja muszę budować kapitał zapasowy, aby nie było problemów. No i stało się tak, że za 5-6 lat ta firma, która płaciła 30% więcej, upadła.
Pan,
a moja przetrwała.
Pan reprezentuje Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, ale też do Lewiatana należy Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, a z kolei do tej Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji należą najwięksi pracodawcy w branży handlowej. To są te ogromne sieci, do których wybieramy się do sklepów, już nie chcę reklamować, ale na niegdyś obrzeżach Poznania te wielkie hale, to są właśnie, i te sieci, które są w każdym miejscu, to właśnie należą do tej organizacji. Jej prezesem jest pani Dorota Juszkiewicz. Tak. Próbowałem się umówić, ale niestety wypadła jej podróż zagraniczna. Dzisiaj niejako reprezentuje pan też w zastępstwie panią prezes.
To znaczy, nie wiedział pan o tym. Nie ma upoważnień.
Tak.
I bym powiedział, że
ale jako pracodawca.
To jest, organizacja branżowa, ogólnopolska. Raczej na co dzień nie mamy kontaktów. Niemniej ja mogę mówić o moim własnym doświadczeniu.
Ale pytanie, czy te duże sieci handlowe może mają inne zasady gry? To są korporacje ponadnarodowe i taki sklep, magazyn w Polsce, pod Poznaniem, w Poznaniu, to jest tylko kropeczka na mapie wielkiej korporacji.
Na pewno, ale zarząd jest najczęściej złożony z Polaków. Wszystko zależy od tego zarządu, na ile potrafi dyskutować ze swoim zarządem w siedzibie spółki matki, prawda?
A co ciekawe, w innych krajach, tak jak na przykład te firmy, które pochodzą ze Skandynawii, w swoich krajach są wzorcowe, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze. A tu w Polsce troszeczkę
dziwię
to jednak kuleje.
Dziwię się, ponieważ widocznie te korporacje wchodziły do Polski, miały zupełnie inne założenia. No, wydawało im się, że chociaż ja doświadczenie zupełnie w innej branży technologicznej mam takie, gdzie niektóre firmy zachodnie w początkach lat 90. twierdził, a wy tam postkomunistyczny kraj, oto tam chyba nas, to nie interesuje nas technologicznie wasz kraj. No i się przeliczyły.
Ale też bądźmy sprawiedliwi, bo są też firmy, między innymi właśnie ze Szwecji, gdzie pracownicy sobie bardzo chwalą sposób działania i rozmowy z pracownikami, gdzie akurat te wzorce są bardzo pozytywne. Też nie wymieniam nazwy, ale kto chce, to dojdzie do tego. Posłuchajmy, jaka jest sytuacja w dużej sieci handlowej, gdzie trwa spór z pracodawcą. Będziemy rozmawiać z panem Piotrem Adamczakiem, przewodniczącym NSZZ Solidarność w Geronimo Martins Polska.
Wskazani na dialog.
przewodniczący Piotr Adamczak z NSZZ Solidarność w sieci Biedronka. Proszę mi powiedzieć, u Państwa od prawie miesiąca trwa spór zbiorowy. Jakie są Państwa postulaty?
Nasze postulaty są związane przede wszystkim z warunkami pracy. I nie chodzi tu o zasady płacowe, tylko właśnie chodzi tutaj o zasady magazynowania, zatrudniania. Do naszych żądań oczywiście nie przychyliła się strona pracodawcy. Warto nadmienić też, że żądania strony dotyczą przede wszystkim poprawy warunków, w tym zmiany zasad magazynowania, które...
Czyli chodzi o warunki pracy, to znaczy powiedzmy sobie może wprost, że chodzi o to, żeby była większa obsada w magazynach, więcej pracowników?
Tak, między innymi obsada na sklepach, zasady też magazynowania tych towarów, bo jak widzimy, jesteśmy klientami oczywiście sklepów Biedronka, widzimy po prostu, że w niektórych alejkach te palety stoją, zastawiają dostęp do półek sklepowych, no i to jest między innymi przyczyną naszego wejścia w spór zbiorowy, bo to jest zagrożenie ze względu na warunki BHP.
A Państwa zdaniem dlaczego tak się dzieje?
No, naszym zdaniem to jest po prostu to, że jest zbyt niska obsada personelu na sklepie. I to jest spowodowane tym, pracodawca też się tutaj tłumaczy, że on nie może osiągnąć wyników swoich finansowych spowodowane tym, że weszła ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę, a to jest w ogóle nieprawda, bo to są tylko 2 dni w miesiącu, które są zamknięte. Pozostałe dni tygodnia, no niestety brakuje tych pracowników do obsadzenia tych kas, do obsadzenia tych godzin strategicznych, gdzie jest największa liczba klientów robiących zakupy. Widzimy po prostu, jakie kolejki są do kas. Klienci są po prostu zniesmaczeni i zostawiają koszyki z zakupami i idą do konkurencji. I to jest jedna z przyczyn po prostu.
To jest oczywiście opinia związków zawodowych. Proszę mi powiedzieć, rozmawiając o różnych branżach, bardzo często pojawia się argument, że w sklepach sieci Jeronimo Martins Polska można zarobić więcej niż w innych branżach. Nie mówię o branży handlowej. Ostatnimi czasy te zarobki u Państwa, takie wiadomości do nas dochodzą, wzrosły. Czy to oznacza, że wzrosły za mało, Państwa zdaniem, czy jest jakiś inny problem?
Powiem tak. U nas w firmie Polska jest podzielona na A, B i C. A to jest prawdopodobnie, jak się nie mylę, to jest oczywiście Warszawa. B to będą te skupiska w dużych miast, czyli Poznań, Gdańsk, Wrocław. A C to są te mniejsze miejscowości. Wiadomo, że w Warszawie stawka jest o wiele większa niż w pozostałych miejscowościach i zawsze media podają właśnie tę stawkę warszawską, co dla nas niezrozumiałe, bo pracownicy o wiele mniej zarabiają. Podstawa wynagrodzenia jest 2200, a 450 to jest nagroda za 100% obecności w pracy i to w ogóle pracodawca wprowadził zasady tej nagrody bez konsultacji ze związkami zawodowymi, co my też tutaj się nie przychylamy do tego, bo są bardzo nieuczciwe. Wystarczy, że pracownik weźmie 1 dzień urlopu na żądanie i po prostu pozbawia się całej tej nagrody. I to jest po prostu krzywdzące dla tych pracowników. My żeśmy w ogóle wnioskowali o zmianę tych zasad, że jeżeli, dajmy przykład, brał ten 1 dzień urlopu na żądanie, żeby to było minus te 25%, a chociażby dostał te 75% tej nagrody za obecność. Ale no niestety pracodawca nie przychyla się do stanowiska związków zawodowych i tak się dzieje, jak się dzieje. Ludzie po prostu są zniesmaczeni. Od nowego roku weszły nowe zasady systemu premiowego, który też jest niesprawiedliwy dla pracowników. Bardzo trudno jest osiągnąć tą premię. Na dzień dzisiejszy to można powiedzieć, że góra 28% pracowników osiąga premię w stosunku całej firmy. I my też tutaj oczekujemy zmian zasad tego systemu premiowego.
Ale myśli pan, że gdyby zarobki były lepsze, to więcej ludzi przyszłoby do pracy w sklepach? To jest ciężka praca i też godziny są niedogodne dla wielu.
Powiem tak, tutaj od 2 lata temu nasza firma wprowadziła zmiany systemu zarządzania firmą. I to spowodowało po prostu taki troszeczkę krach, że ludzie zaczęli odchodzić od nas z firmy. Nie ukrywam, że związki zawodowe od prawie że 2 lat biły na alarm do pracodawcy, ale pracodawca nie zwracał na to uwagi. No i mamy w tym roku mamy naprawdę taką sytuację, gdzie nagminnie ludzie składają wypowiedzenia, umowy o pracę i idą do konkurencji pracować.
I mówi pan to z pełną świadomością?
Tak, ja mówię z pełną świadomością, bo chociaż związki zawodowe mają utrudnioną działalność związkową na terenie zakładu pracy, wprost przeciwnie, nawet jest taki niepisany zakaz prowadzenia po prostu jakiejkolwiek agitacji, ale my się spotykamy z pracownikami, spotykamy się na zebraniach i no i pracownicy mówią i sami po prostu jesteśmy na tych sklepach i widzimy, co się dzieje po prostu. Na podstawie tego, żeśmy tutaj zaczęli ten spór zbiorowy, żeby zmienić całą tą politykę też firmy i zasady po prostu warunków pracy naszych pracowników.
Jak pan myśli, kiedy spór zakończy się? Pozytywnie, mam nadzieję.
Jak na razie to nie przychyla się do naszych żądań pracodawca, chociaż że tak...
No może po prostu ostro negocjuje, wie pan, zdecydowanie. Zakończy się sukcesem sprawa.
No wątpię, bo już po prostu mamy mediatora z ministerstwa. Nie widać żadnego takiego światełka w tunelu. Pracodawca podtrzymuje swoją stronę, my podtrzymujemy swoją stronę w sprawie naszych żądań, chociaż że wie, jaka jest sytuacja na sklepach na obecną chwilę, ale no nie ma żadnego tutaj jakiejkolwiek woli współpracy i negocjowania, żeby zmienić te warunki.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w rozmowach jednej i drugiej stronie.
Do usłyszenia i dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Skazani na dialog.
No właśnie, słuchaliśmy o sytuacji w dużej sieci handlowej. Czy rzeczywiście, to pytanie do pana prezesa Silskiego, czy rzeczywiście ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę odbiła się na sytuacji pracodawców?
Tutaj można powiedzieć w ten sposób.
Głęboki wdech.
Jak patrzymy na te statystyki, no to może być, że są jakieś tam minimalne różnice. No ale ja mogę powiedzieć też w ten sposób. No ta zmiana, to nie jest tylko zmiana finansowa, ekonomiczna. To jest również zmiana kulturowa. Ja mogę się powoływać na badania kapitału społecznego, które prowadzi profesor Czapliński od kilkunastu lat. My jako Polska mamy bardzo niski kapitał społeczny, czyli wzajemność porozumiewania się.
Zaufania wzajemnego.
Zaufania, też, tak. No ale najpierw trzeba rozmawiać, żeby zdobyć zaufanie. I wydaje mi się, że każdy ruch władzy, obojętnie skąd ona pochodzi, który daje szansę, żeby ten kapitał społeczny w obecnej rzeczywistości XXI wieku zwiększyć, trzeba popierać. I właśnie to, że my, powiem prawie, zmuszamy ludzi, żeby w te soboty, gdzie nie chodzą do sklepów, byli ze sobą.
W niedzielę, żeby
w niedzielę byli ze sobą, to jest bardzo ważne. Także ja nie patrzę tylko ściśle na korzyści finansowe, tylko patrzę bardziej na korzyści społeczne.
Pani przewodnicząca,
to jest bardzo ważne.
Pani przewodnicząca Ewa Hełminiak, jak wygląda teraz niedziela pracowników handlu?
Ja może na początek powiem, że ja bardzo lubię się tutaj z panem prezesem spotykać, ponieważ...
Macie wspólne zdanie?
Tak, to mam bardzo
nie rokuje dobrze dla tej audycji.
Czy być może proludzkie stanowisko, co zawsze... gdzieś tam, żeśmy się porozumiewali na dobrze, ale to też pokazuje na to, że dwie strony niby przeciwne. Czyli
skazani na dialog.
Potrafią znaleźć wspólny punkt i nie musimy się kłócić.
To możemy bardzo się cieszę, że jest zdanie. Tak miło, ale proszę powiedzieć, jak teraz wygląda sytuacja pracowników w sklepach po wprowadzeniu ograniczenia handlu w niedzielę?
W tej chwili można znaleźć w internecie różne oceny kwartalne tak naprawdę. Wiadomo, że ten pierwszy kwartał, czyli od tego lutego do niecałe półrocze, do czerwca, to jeszcze nie były takie zbyt dokładne, tak, ponieważ to był początek.
Jasne.
Ale z kolei kolejny kwartał pokazał, że dochody w sieciach handlowych wzrosły, mimo że te niedziele były otwarte.
Zamknięte.
Że były zamknięte. Także mało tego, Lidl i Biedronka najwięcej zarobiły na tym zakazie.
Tu bym nie zarzucał nieprawdy, bo musielibyśmy to zweryfikować, też zaprosić do studia tych przedstawicieli firm.
Obroty tych firm bardzo, bardzo mocno wzrosły. Z tego mówię, ja bardzo interesuję się tymi sprawami. Natomiast co mówią? Spadły im dochody, dlatego że zostali zmuszeni do konkurowania o to, żeby klienci przyszli do nich w weekendy. W soboty czy w te niedziele otwarte. Mało tego, tak jak widzimy, te sieci handlowe bardzo dużo nakładów, bardzo dużo pieniędzy wykładają na reklamę, ale też na promocję. I tu chcę powiedzieć, żeby wszyscy usłyszeli, największym wygranym poza wolnymi niedzielami tego całego, tej ustawy, największym grupą wygranych ludzi są klienci. Ponieważ okazuje się, że towary, za które żeśmy płacili drogo, mogą być dużo tańsze i mimo wszystko te firmy mają zyski. Tylko dla nich to są za małe zyski. A jeżeli chodzi o stanowisko Biedronki i to przetrzymywanie, bo tak to można nazwać, pracowników do godziny 23 czy nawet 24.
W soboty
i konieczność przychodzenia zaraz po godzinie 12 z niedzieli na poniedziałek. Myślę, że to jest taka zasada na złość tacie. Dalej nie będę mówiła, wszyscy znamy to powiedzenie.
Na złość mamie odmrożę sobie uszy.
Ewentualnie, ale tu bym dokładnie, tak tylko kto będzie miał te uszy odmrożone? Ten pracodawca. Spójrzmy na przykład Tesco. Tesco jest siecią, która od niepamiętnych czasów sklepy miała otwarte 24 godziny na dobę. Nie było zakazu. I ta sieć co chwilę się zwijała. To nie jest, znaczy się, problem dostępności, otwartości tego, czy sklepy są otwarte, czy nie. Nie, myślę, że to jest problem organizacji pracy, myślę, że to jest problem właśnie tej kultury pracowniczej, tego poszanowania pracownika, po prostu.
I teraz pytanie, czy jest konieczność nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę?
Jest. Jest, ponieważ pierwotny projekt obywatelski, który był pod egidą Solidarności, sekcji handlu Solidarności, zakładał inne godziny pracy. Tutaj na pewno nie te złośliwe, bo to tak tylko można nazwać, stosowane tylko i wyłącznie przez właścicieli Biedronki. Myślę, że tutaj została przy tym wszystkim pominięta bardzo ważna grupa pracowników, grupa, która się z dnia na dzień tak naprawdę powiększa. Grupa pracowników, którzy pracują na magazynie, których nie widać, a którzy tak naprawdę są sprzedawcami. Są to największe sklepy, ponieważ jest to tak zwana sprzedaż internetowa i ci ludzie, ci pracownicy tak naprawdę muszą być w tej chwili dyspozycyjni 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Oczywiście zgodnie z kodeksem, ale tak naprawdę jeszcze chcę dopowiedzieć jedno, że zgodnie z kodeksem pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi jedyną niedzielę wolną w miesiącu. Myślę, że to jest bardzo nieuczciwe wobec pracowników.
Panie prezesie, a jak pracodawcy patrzą na te zapowiedzi i jeszcze uszczelnienia tych przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę? Widzimy, że są sklepy, które obeszły ten zakaz.
No tak, tak. To zawsze tak będzie, że znajdą się tacy, którzy będą wykorzystywać tak zwane luki w prawie. Ja jestem zwolennikiem tego, aby luk w prawie było jak najmniej. Więc dlatego dla mnie to jest naganne, żeby już po północy pracowników zatrudniać. Oczywiście jak mówimy o Poznaniu, okolicach, a może osobach, które mają dwa samochody co najmniej w rodzinie, nawet stare, no to nie ma problemu. Ale przecież są takie sytuacje w miejscowościach mniejszych, gdzie ci ludzie dojeżdżają.
No dobrze, ale pracodawcy powiedzą, także prezes Silski powinien reprezentować nasze interesy, a nasze dochody są mniejsze, musimy ograniczać możliwość handlu. Tu jeszcze chcą nam te przepisy uszczelnić.
Chcę przekazać refleksję najbardziej ogólną. W Polsce prowadzi się, w każdej branży, w mojej również, prowadzi się bardzo trudno biznes, dlatego że w Polsce jest kilkakrotnie w wielu branżach większa konkurencja niż w każdym kraju Europy Zachodniej. Proszę Państwa.
To chyba dobrze.
No, dla klientów dobrze. Chodzi o to tak, że na przykład na rynku niemieckim ile jest typów i marek chłodziarek i podobnych urządzeń? 200. A ile w Polsce? 1200. Dlaczego? Ponieważ każdy dostawca ze świata myśli tak. Aha, Niemcy, Francja, ustabilizowany rynek. Ja, Chińczyk, czy jakiś inny, czy Amerykanie, nie wchodzę na ten rynek, ponieważ ustabilizowany i tam olbrzymie nakłady. To co robię? No do Polski, połowa 38 milionów, Niemcy 80, dobra, wchodzę. I każdemu, i Portugalczyków z Biedronki tak samo, każdemu się wydaje, że tu zrobi biznes. I tak wszyscy postępują.
No ale akurat Portugalczycy z Biedronki zrobili biznes.
Tak, tak,
i to
ale podaję, że dlatego w mojej branży, w której pracuję od 30 lat, w branży handlowej, tu jest największa konkurencja w Europie. To powoduje, że w tej walce konkurencyjnej, jak jest duża konkurencja, marże muszą być o wiele mniejsze. To, co było 30 lat temu, się skończyło, co 20 lat temu.
Ale ja, o ile mogę dopowiedzieć, jeżeli chodzi o handel, to sytuacja jest bardzo podobna. Rozmawialiśmy tu o Biedronce, ale zauważmy, że sklepy, które obchodzą najbardziej tą ustawę, to są Żabki. Tam jest franczyza podstawą. I wiem też, że ci ludzie tak naprawdę mają tak trudne umowy podpisywane tam, że tam życiowo, zresztą wielu z nas wie, że tam życiowe tragedie, te rodziny, które prowadzą te Żabki, przechodzą i tak naprawdę...
Ale wiedzieli, na co się decydują.
I tak, i nie. W każdym bądź razie to, że oni pracują w niedzielę, to im nie przysparza tak naprawdę dochodu i nie odejmuje im kłopotów. Prędzej powiedziałabym, że rzeczywiście niejasne, nierówne przepisy, wyjątki.
A jak Solidarność chce uszczelnić te przepisy? No bo zresztą notabene sklepy, o których mówimy, powołały się na przepis, że placówka pocztowa może pracować w niedzielę. No i mamy tam napis, że to jest niby poczta.
Dlaczego?
Ale poczta, jeżeli dobrze pamiętam,
to
nie jest poczta, tak oczywiście.
To jest jakaś prywatna inicjatywa, która lata temu podpisała właśnie z właścicielem Biedronki.
Żabki.
Przepraszam, Żabki, ale wiem, że Biedronka też już myśli o czymś takim.
O paczkomatach.
Tak. Podpisali umowę o świadczenie usług na jakieś tam czynności właśnie około pocztowe i to nigdy nie było tak naprawdę uruchomione. Dopiero kiedy ta ustawa przyszła, no to wykorzystali tą ustawę.
Że tak,
i powiem
że tak
panu
można.
Jeszcze jedno, że byłam świadkiem, kiedy do przewodniczącego sekcji handlu Alfreda Bojary, razem jechaliśmy samochodem i w tym czasie on miał telefony właśnie z Żabek. Ludzie dzwonili z różnych numerów telefonów, z różnych kart. Oni tak się boją. Tam kobiety płakały w słuchawkę i one mówiły, że one czekają na tą ustawę. To było jeszcze przed wejściem i tej ustawy. One naprawdę też bardzo chciały. Powiedziały, że to zostało wykorzystane. To, że to była inna firma, w jaki sposób to było zrobione, myśmy od nich wiedzieli. Ci ludzie są naprawdę przemęczeni, ale oni poniekąd są przymuszani też do tej pracy poprzez umowy, które podpisali. Także akurat w tym wypadku nie mamy im czego zazdrościć, ale to też nam pokazuje nam, że jednak mieliśmy rację, dążąc do tej ustawy.
Ostatni temat, ale też związany z dniem wolnym od handlu, 12 listopada. Wciąż jeszcze trwa ustalanie tych przepisów, ale najprawdopodobniej dzień po stuleciu, obchodach stulecia niepodległości będzie dniem wolnym i także dla handlu. Jak państwo oceniają to, że te przepisy tak wchodzą na ostatnią chwilę, rzutem na taśmę? Pan prezes może najpierw. Właśnie. Tak.
Ja bym powiedział, że mam duży dyskomfort wypowiedzi, więc może go podzielę na dwie części.
No niestety.
Jako Polak, jako Wielkopolanin, jako wnuk powstańca wielkopolskiego, takiej samej sytuacji jest moja małżonka. Bardzo się cieszę, że taki dzień będzie wolny, tylko że to jest tak późno. My powinniśmy wiedzieć o tym kilka miesięcy wcześniej. Więc cieszę się z tego, ale żeby to nie był dzień...
Ale to komplikuje pracodawcom?
Tak, na pewno. My jesteśmy poumawiani na spotkania, na określone czynności w poniedziałek, a tu nagle okazuje się, że to jest dzień wolny. Więc jako pracodawca nie jestem zadowolony, bo to komplikuje. Nawet wczoraj rozmawiałem w Warszawie i mówię, to co, w poniedziałek to spotykamy się, to nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. Więc inicjatywa wspaniała, tak powinno być, ale dużo wcześniej, więc...
Źle wykonane. A jak związkowcy na to patrzą?
To znaczy, nie ukrywam, że związkowcy cieszą się, że pracownicy będą mogli mieć ten dzień wolny. Oczywiście wiadomo,
najprawdopodobniej,
że był spór również o handel. W tym momencie, jako związkowcy, cieszymy się. Przyznaję rację, że to rzeczywiście było późno. I to może komplikować. Ja wiem, jak sytuacja wyglądała właśnie u nas w firmie, kiedy pierwszy raz usłyszałam dzień po wyborach już tak oficjalnie, że są prace, że przeszło to w Sejmie, dopiero do Senatu pójdzie. Rozmawiam z przedstawicielami firmy i słyszę od nich, dobrze, ale nie wiadomo, co zrobi Senat, co zrobi prezydent. Mówię, skoro byli, po pierwsze jest większość partii rządzącej,